Uwielbiam tę porę dnia tutaj. O poranku, o świcie właściwie, kiedy budzę się z widokiem na góry i Morze Śródziemne, pośród śpiewu ptaków, kogutów, no same odgłosy natury. To jest coś cudnego. Nie ma lepszej motywacji do wstania. Nie nagrywałem codziennika od kilkudziesięciu dni. Pewnie nikomu nie trzeba wyjaśniać dlaczego. 46. dzień wojny w Ukrainie, krzyczą media nieprawdziwymi nagłówkami, bo tam wojna trwa od prawie 8 lat. I to jest też straszne, jak łatwo było ruskiej propagandzie oszukać cały świat, żeby iść w taką narrację, że ta wojna zaczęła się dopiero teraz. Ciężko było mi nagrywać więc codziennik i dzielić się z wami lepszymi momentami, bo w końcu jestem daleko od tego wszystkiego, ale psychicznie blisko. A tymi złymi dzielić się nie chcę. Jakoś nie doszedłem do tego. Co prawda nie zafałszowuję obrazu swojego życia, tak jak wam to kiedyś obiecywałem. Ale też staram się nie epatować, jak dzieje się coś gorszego. Mam takie przemyślenia, którymi chcę się z wami podzielić po wczorajszym pobycie w Taryfie mojej ukochanej. Kto jest nowy i nie wie, to miejscówka nad Oceanem Atlantyckim, tam gdzie Morze Śródziemne spotyka się z oceanem. Niezwykła, magiczna mekka kitesurferów z całego świata, bo tam potrafi naprawdę nieźle wiać. Ja akurat za dużym wiatrem nie przepadam, więc poluję na takie momenty w prognozie pogody, jak on jest słabszy lub go prawie nie ma, co tam się zdarza naprawdę rzadko. Odwrotnie więc niż większość tych, którzy wybierają się do Taryfy, przyciąga mnie co innego. Szukam spokoju, w miarę ciszy nad oceanem, żeby czerpać z jego magii jak tylko mogę. I wczoraj pojechałem tam być może ostatni raz w tej turze, że tak to nazwę, przed powrotem do Polski, a ponieważ pogodę mamy od kilku dni letnią i znowu zjechał tutaj cały świat, tym razem jeszcze bardziej widać tę potrzebę odreagowania tych, którzy przyjechali. Ja już to obserwowałem w pandemii, jak uciekali tutaj ludzie z krajów, w których były pozamykane knajpy, godziny policyjne, tak jak Francuzi. Oni się zachowywali tu, jakby pierwszy raz widzieli otwarte lokale. Teraz jest trochę inaczej. Nie ma tej euforii, ale czuć, że wiele osób przyjechało też odetchnąć od tego, co dzieje się po drugiej stronie Europy. A niektórzy też po prostu korzystać z pogody, bo prawie 30 stopni w słońcu, 20 parę w cieniu o tej porze roku i w dodatku zbliżający się Semana Santa. Przed świętami te słynne procesje, na które ludzie i tak przyjeżdżali z całego świata tłumnie. Ich nie było przez czas pandemii, więc teraz tym bardziej chcą ludzie zobaczyć znowu te niezwykłe widowiska. Dla mnie one są trochę creepy, jak to mawia młodzież. Zobaczyłem jako ciekawostkę, jest to coś niesamowitego, zwłaszcza, że biorą w nich udział praktycznie, no, jeśli nie wszyscy, to większość mieszkańców miasta i to aktywnie, niebiernie. Część jako widzowie, ale większość odgrywa tam jakieś role w tym czy innym dniu, bo to trwa parę dni. Ale dla mnie to takie maszerowanie Ku Klux Klanu trochę. Bardzo przepraszam wszystkich. Nie chcę urazić nikogo uczuć religijnych, ale nie zabrałbym dzieci na pewno na obserwowanie tego widowiska, bo tłumaczyć im taką straszną symbolikę z horroru, to by było dla mnie mimo wszystko nie do udźwignięcia. No ale ludzie przyjeżdżają, oglądają to i mają takie prawo, a ja wracam do Taryfy. Przyjechałem tam wczoraj i jak się okazało, już jest sezon w pełni, bo poza sezonem, czyli powiedzmy od listopada do kwietnia, to w tej części plażowej oddalonej od miasta, gdzie już są tylko kitesurferzy, knajpy są pozamykane i nawet jak jest dużo kajtowców, to nie ma tego życia takiego właśnie skoncentrowanego w barach, pubach, restauracjach. A wczoraj to wszystko już było odpalone, I tam jest zwyczaj taki, który znacie z miejscówek nad Polskim Morzem, czy gdziekolwiek byliście na świecie. No, na świecie jest to bardziej rozwinięte zdecydowanie, że w wybranych barach grają DJ-e, ludzie leżą na pufach. No, jest taka atmosfera zabawy, można przechodzić z knajpy do knajpy, nawet są takie połączone kładkami, gdzie zmienia się tylko klimat i muza. To jest zresztą bardzo fajne, bo gdzieś tam w jednym lokalu byłem, leciała muza klubowa, nazwijmy ją szeroko. Za chwilę przeszedłem do kolejnego, a tam reggae. No i byłem targany różnymi uczuciami, którymi chcę się z wami podzielić, bo z jednej strony bardzo mi się to podobało. Czekałem, aż wróci sezon do Taryfy. I pomimo, że nie jestem aktywnym uczestnikiem takiego knajpianego życia, to lubię poczuć energię ludzi, która tam jest bardzo fajna. Przejść przez te miejsca, zobaczyć, jak się fajnie bawią. Chwilę posłuchać tej muzy, zanim znowu będę słuchał przez parę godzin szumu oceanu. Ale wczoraj miałem taką sinusoidę. Najpierw się dałem ponieść, nawet nagrałem filmiki, które wrzuciłem na Insta, gdzie przechodzę w tych knajpkach, gdzie jaram się, że one są otwarte, że fajnie gra muza. I chwilę później miałem takie wyrzuty sumienia sam do siebie. Czy wolno mi w ogóle mieć takie odczucia? Czy wolno mi się bawić, cieszyć w chwili, kiedy po drugiej stronie Europy, przy granicy z moim krajem, dzieją się tak koszmarne rzeczy? Bo nam tym bardziej nie wolno udawać, że coś się nie dzieje, nam Polakom. Mówię, bo nie dość, że to blisko, to w każdej chwili może dotyczyć nas. I szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jak się czuć z samym sobą, z tym, że jest mi po prostu fajnie, dobrze, najchętniej przybijałbym piątki tym ludziom. I nie wiem, jakie jest właściwe zachowanie w tej sytuacji, ale skłaniam się do tego, że trzeba normalnie żyć, tym bardziej teraz. Pomagać jak tylko ktoś może. Naciskać na różne sposoby na świat. Ja robię, co mogę w sieci. Demaskuję ruskich troli, przykłady fake newsów. No to jest ten mój front, na którym mogę coś pomóc. Ale poza tym trzeba normalnie żyć, bo ostatecznie to z pozytywnych wydarzeń czerpiemy energię do życia. A teraz jest nam ona potrzebna tym bardziej. No bo każdy z nas ma tak, że łapie doła pewnie teraz kilkanaście razy w ciągu dnia. Ja wczoraj na przykład naładowany pozytywną energią wróciłem z Taryfy. Zmęczony co prawda koszmarnie, bo ja byłem tam nie tylko wypoczywać, ale przede wszystkim nagrywać filmy do nowej odsłony mojego kursu pracy zdalnej. Już wkrótce na pracujzdalnie.net będzie pełna, piękna, nowa odsłona tego kursu. I ja nagrywam sporo filmów. Teraz jeżdżę, takich zapowiedzi do kampanii reklamowej oraz krótkich filmików, w których staram się wytłumaczyć najprostsze kwestie, takie, które da się naświetlić w 30 sekundach czy minucie, dotyczące pracy zdalnej, pracy online, pracy offline, home office i tak dalej, i tak dalej. No wkrótce będziecie się natykać w internetach na te filmiki, więc nie będę wam opowiadał, ale wróciłem po pozytywnych odczuciach, choć fizycznie bardzo zmęczony, i wystarczyła jedna wiadomość od kolegi o tym, że Niemcy zaczynają przygotowywać się na wojnę, przygotowują plany przystosowania metra do schronów, robią zapasy i tak dalej, żeby natychmiast ta cała energia z dnia zniknęła, żeby się zdołować, źle poczuć, szczególnie, że jestem sam teraz parę tysięcy kilometrów od moich bliskich, to tym łatwiej wpada się w taką spiralę lęków. I ja w niej wczoraj byłem. I teraz, aby wychodzić z takiego stanu, no to trzeba mieć te normalne życiowe przyjemności i nie możemy ich się pozbawiać. Nawet jak bardzo blisko nas są osoby, których ta tragedia dotyczy najbardziej. Ja w miejscówce, gdzie teraz pomieszkuję, w moim campervanie, mam obok Ukrainkę Marysię, której większość rodziny jest w Kijowie, więc wtedy zupełnie inaczej się rozmawia o tym, co tam się dzieje. To staje się jeszcze bliższe, bo aby dotknąć jakiejś tragedii najmocniej, no to poprzez kontakt z osobą, która tam jest, albo jej bliscy tam są. Więc nie ma szans, żebym się od tego odrywał i tym bardziej trzeba się doładowywać tym, co pozytywne, tym, co normalne. Zwłaszcza, że tak jak pandemia odebrała nam wiele bezpowrotnie i dobrze to już było i wolności, które mieliśmy w dużej mierze przepadły, to przyzwyczajenie świata, jak łatwo nam jest je odebrać, pozostało. Lęki w nas też, tak dużo się zmieniło. No, na przykładach takich dotyczących mnie tutaj, choćby najbardziej banalnych, ale dla wielu były marzeniem odkładanym na całe życie, ten zakaz stania na dziko kamperami w Portugalii, zakaz chodzenia z plecakami po wielu krajach Azji swobodnego. No, świat wokół nas się zmienił i teraz ta wojna, która niestety będzie się toczyć pewnie długo w różnych jej odmianach, bo my się teraz cieszymy, kiedy udaje się izolować Rosję na zasadzie takiego rewanżu, ale ona pozostanie niebezpieczna w różnych płaszczyznach i takie poczucie zagrożenia w Europie, ja obstawiam, że niestety pozostanie z nami na lata. I różne formy wojny, ataków cybernetycznych, które brzmią teraz być może, jak to mówię, jako coś nieporównywalnie lżejszego od wiadomości, które dochodzą z Buczy czy Mariupola. Ale kiedy pomyśli się o tym, że Rosjanie są w stanie wyłączyć skutecznie na przykład energię w części czy całym kraju, czy pogmerać trochę też przy internecie, jak pomyślicie i życie ilu pacjentów i ludzi jest uzależnionych od energii i też od internetu, od tego wszystkiego, co zostało zinformatyzowane, no to już brzmi to bardzo groźnie. To nie są obrazy przemawiające tak jak te horrory z Ukrainy teraz, ale skutki, jeżeli chodzi o ofiary, mogą być podobne lub większe. Jest obawa też, że Rosja może w bezradności swojej takiej globalnej po izolacji przejść w bycie największym terrorystą tutaj przy samej Europie i że to może być taka wojna podjazdowa, terrorystyczna. Takich zapasów im na pewno nie brakuje. Sorry, że nie mam tutaj jakichś najlepszych wizji, ale zauważcie też, że nie przedstawiam najgorszych. Obawiam się po prostu, że będziemy musieli się nauczyć żyć z tym zagrożeniem, tak jak kraje i miasta musiały się przyzwyczaić do ataków terrorystycznych, albo całe kraje, które gdzieś były przyfrontowymi i musiały się nauczyć w tym odnajdować, funkcjonować. Ja myślę, że podobnie na jakiś czas może być z Europą. Do tego ten, właściwie nie wiem, czy nadchodzący kryzys ekonomiczny, bo przecież on już jest. Wczoraj miałem takie fajne zderzenie z nim. W Tarifie była remontowana, zamknięta jedna stacja benzynowa, ale pozostały na niej ceny sprzed remontu, czyli, ja wiem, sprzed miesiąca. No i tam cena paliwa była euro 20. A w tej chwili jest tu wszędzie euro 90, no tam euro 86. Zobaczcie, razy dwa w tak krótkim czasie. Ceny w sklepach poszybowały tutaj tak koszmarnie, że teraz, kiedy moja Gosia poleciała do Polski, to przez pierwsze dni wysyłała mi różnice w cenach i tak wam gwoli pocieszenia na narzekanie na ceny w Polsce, to wiele produktów jest w Polsce kilka razy tańszych. Niektóre właściwie można przeliczać tak, że w Polsce są za złotówkę, a tu za euro w tym samym przeliczniku. Tak jak ukochane pierogi, no trudno powiem, że ruskie, Maksia, które tu kosztują 5 euro, a w Polsce 5 zł. Ta sama paczka. Energia jest tutaj 3 razy droższa. Dokładnie 300% kosztuje prąd więcej niż w Polsce. I można by tak wymieniać. A te ceny galopują dalej. Mało kto zwrócił uwagę w przemówieniu Bidena, że on między wierszami mówił, że musimy być przygotowani na długie, ciężkie lata kryzysu ekonomicznego, galopujących jeszcze bardziej cen energii. Kto może, to niech już teraz się uzbraja w jakieś solary i alternatywne źródła. No bo to będzie coś, co będzie nas bardzo obciążało. I dlatego, po co ja o tym wszystkim mówię, bo osobny jakby odcinek chcę nagrać o mojej analizie sytuacji ekonomicznej i tego, jak się zmieni świat również technologicznie przez tą wojnę. Ale chodzi mi o to, że tym bardziej należy teraz żyć i cieszyć się z czego tylko możemy. Nie bójcie się cieszyć, nadchodzą ciepłe dni, w Polsce pewnie też wcześniej czy później. Lato, wakacje. Musimy się nauczyć żyć z tym, że nawet jak obok nas dzieje się coś strasznego, to my potrafimy, zachowując swoją empatię, czerpać z radości i korzyści życia tyle, ile możemy, a nawet więcej niż wcześniej, bo na zapas najprawdopodobniej musimy, tak bym powiedział. I żyjmy chwilą, bo wszystko, co jest dostępne teraz, może być za jakiś czas niedostępne lub inne już po prostu, lub w zmienionej formie. To nie znaczy, że świat nie może wyjść z tego finalnie lepszy, ale nie wiemy kiedy i nie wiemy jaki. Poza tym nie ma czegoś takiego jak coś lepszego dla wszystkich. To, co może okazać się upragnionym skokiem technologicznym dla wielu, dla innych może być zmartwieniem, bo dla nich świat galopował już za szybko wcześniej. Ja tutaj mam koleżankę, która mówi, że bardzo chciałaby powrotu świata do, no może nie do średniowiecza, ale prawie do takiej pozytywistycznej pracy, do wyrabiania czegoś własnymi rękami, do wymiany barterowej. No oby ta wymiana barterowa nie była bliższa niż nam się wydaje, bo ja już namówiłem ją na przykład, żebyśmy zrobili tutaj taki, to ma jakąś mądrą nazwę, ale po prostu wyjaśnię wam, o co chodzi, żeby udostępniała swoją działkę, którą ma olbrzymią, tu gdzie my mamy marzenie, żeby stanął nasz tiny house w przyszłości bliskiej, oby lub dalekiej, aby udostępniać kawałki tej działki ludziom, którzy chcieliby, czy ze względów takich czysto terapeutycznych, jakie spełniają działki w Polsce dla wielu, czy potrzeby uprawiania warzyw, żeby sobie tutaj uprawiali, oddając jej część zbiorów, czyli ten wymarzony powrót do średniowiecza, tam były dziesięciny, o ile pamiętam, tak, że się co dziesiąte coś oddawało. No i żeby ludzie tutaj mieli działeczki i część tych plonów zostawiali. I to jest poza fajną formą terapeutyczną właśnie taką, kiedy ktoś może się skupić na przyjemnym grzebaniu w ziemi, obserwowaniu efektów tego, co rośnie, no to w najbliższym czasie może mieć to wielkie znaczenie ekonomiczne. Im bardziej ktoś będzie w stanie uniezależnić się od łańcucha dostaw, od kryzysu, od galopujących cen, no tym lepiej dla niego na te nadchodzące czasy. I jeżeli wam przyjemność, grzebanie w ziemi sprawia przyjemność, bo mi absolutnie nie, i macie gdzieś możliwość sobie coś zasiać, to proponuję, róbcie to teraz, bo naprawdę nie chodzi nawet o to, że będziecie mieli się żywić tylko tym, co uprawicie, ale nawet psychiczna świadomość, że ma się coś swojego, że coś tam się uprawia, że w razie czego można dosiać sobie więcej. W tych czasach może pomóc. A jeśli znacie ludzi, z którymi moglibyście stworzyć taką inicjatywę, żeby w ileś osób na jakimś kawałku ziemi coś uprawiać i wymieniać się właśnie między sobą towarami, to nic lepszego nie może się teraz wydarzyć, jeśli chodzi o produkty spożywcze. Ja zresztą już widzę taką tendencję tutaj, bo tu wiele osób ma różne uprawy i tak wymieniają się awokado za pomarańcze, oczywiście w odpowiednich proporcjach, bo awokado jest wielokrotnie droższe, więc tego typu rzeczy się odbywają i im bardziej galopuje inflacja, im bardziej nieobliczalne są ceny walut, no to wymiana towarowa wydaje się być najrozsądniejszym rozwiązaniem. W takiej oczywiście mikroskali, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie chcę przesadzać, nagle powiedzieć, że mamy wszystko porzucać i uprawiać działki. Nie, wprost przeciwnie. Życie będzie toczyć się dalej i jak pokazuje wojna obecna, nie tylko nic się nie zatrzymuje, ale nawet rzeczy, które są najbardziej kontrastowe do wydarzeń wojennych, rozwijają się najbardziej. Tak jak chociażby freakfightowe gale walk MMA, jak Fame MMA w Polsce, które zanotowało rekordową oglądalność konferencji prasowej, nawet nie samych walk, gdzie influencerzy opowiadają o tym, jak się będą napierdalać po pyskach i innych częściach twarzy. I to oglądało ponad 400 tysięcy ludzi na YouTube na żywo. Żebyście zdawali sobie sprawę z kwestii skali, to na przykład nie wiem, program Dzień Dobry TVN z tak olbrzymimi nakładami i z tak gigantycznym koncernem medialnym stojącym za nim chciałby mieć taką oglądalność codziennie. Jak ma transmisja z tego, że siedzi parę osób przy stole i opowiada o tym, jak się będzie napierdalać. Celowo nie określam jakoś tych osób różnymi epitetami, ponieważ ku mojemu zdumieniu coraz częściej znajdują się tam też takie, no, do których ciężko mieć pretensje, całkiem sympatyczne i ogarnięte osoby. Po co tam idą? Czy dla pieniędzy, czy dla podbicia fejmu, czy dla zaspokojenia jakiegoś fetyszu, nie wiem, ale bywają. I nie można już teraz powiedzieć, że to są pato imprezy dla pato influencerów, no bo pojawiają się tam, też tam takie jednostki, które nie pozwalają wrzucić wszystkich do jednego worka. Nie wiem zresztą, czy to przypadkowe, czy celowe działanie włodarzy takich organizacji. Jeśli celowe, no to szapoba, choć nie podejrzewam ich aż o taki spryt. A by pokazać wam, jak są połączone naczynia na tym świecie, to powiem, że druga federacja nazywa się High League, druga największa po Fame MMA. Okazuje się, że stoją za nią Czeczeni od Kadyrowa. Coraz więcej się mówi o powiązaniach tych właścicieli z Rosją. I że tutaj jakieś macki mafijne, a w przypadku Rosji mafijne i rządowe to to samo, organizacje infiltrują nawet rozrywkę w Polsce, bo przecież mając taką bazę odbiorców, jaką mają te organizacje freakowe, bardzo łatwo jest potem wchodzić im do głów, często mało ogarniętych też, bo umówmy się, że jeżeli ktoś się jara tym, że jacyś amatorzy napierdalają się na różne sposoby w klatkach, no to w większości przypadków może być na tyle słabo ogarnięty, żeby ruskie trolle mogły robić z mózgiem co chcą. I tak jak wcześniej, te same grupy w mediach społecznościowych tworzyły przekaz antyszczepionkowy, to jak tylko zaczęła się wojna na Ukrainie, przemianowały się na konta antyukraińskie, opowiadające teraz, jak to Ukraińcy mają lepiej w Polsce, jak to zniszczą nas Polaków od środka. Tak działa ruska propaganda, ale to też osobny odcinek musiałbym poświęcić i pewnie tak zrobię na tłumaczenie wam mechanizmów używanych przez ruskich troli od lat i od tego, jak przygotowywali też nas do tej wojny pod rękę z rządem pisowskim i agentami, których mają w tym rządzie bardzo wysoko, dzieląc społeczeństwo, polaryzując je tak, używając do tego różnych tematów, nieważne było jakich, czy to są szczepionki i antyszczepionki, czy LGBT, czy inne kwestie. Chodziło tylko o to, by ludzi przyzwyczaić do takiego podziału i podzielić ich tak, by gdy pojawi się wojna w Ukrainie, łatwo było obrócić sporą część społeczeństwa przeciw Ukraińcom na przykład, czyli zrobić z nich pożytecznych idiotów Rosji. Widać to też po politykach hodowanych przez Rosję tyle lat, tych wszystkich debilach z Konfederacji, którzy nagle przemawiają na Twitterach i innych jak rosyjscy agenci. Więc nie należy lekceważyć żadnego miejsca, gdzie różnymi sposobami ruska propaganda i ruski biznes wkłada macki. Dlatego też nie ma innego wyjścia, jak odizolować Rosję całkiem. Ja jestem za tym, żeby jej obywatele mieli zakaz wyjeżdżania poza Rosję do krajów Unii Europejskiej i innych z koalicji antyrosyjskiej, dopóki ta sytuacja się nie zmieni. No ale dobrze, bo jak zacząłem politykę, to od razu odpłynąłem w obszary, o których nie chcę mówić. Finalnie podsumowując, chciałem się z Wami podzielić moimi refleksjami, rozterkami z wczoraj, gdy nie wiedziałem, czy wolno mi czuć zabawę, czy wolno mi się czuć szczęśliwym, chociaż przez chwilę, czy wolno mi wrzucać instastory z knajp, z muzą, z rozbawionymi ludźmi. Ale finalnie uważam, że tak, pod warunkiem, że nie ma to być oczywiście zasłona dymna dla udawania, że nic złego się nie dzieje. Jeśli zachowujemy balans, to korzystajmy z życia jak najbardziej, póki ono daje nam możliwości korzystania jeszcze w sposób zbliżony do tego, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni przez te wszystkie lata. Miejcie się dobrze, dbajcie o siebie i nie dajcie się zwariować.